Czy wiecie, że dom z Bali może osiąść nawet na kilkanaście centymetrów? Gdzie można budować domy z Bali? Ile to kosztuje? Zapraszamy do rozmowy ze Sławkiem Witiwem, twórcą serwisu Bale i Detale. Już jest dostępne trzecie rozszerzone wydanie książki Jak się wybudować i nie zwariować. To kompendium wiedzy dla osób planujących budowę domu. Cześć Sławek, dzięki za zaproszenie. Powiedz kilka słów o sobie, czym się zajmujesz, co budujesz.
Cześć, jestem Sławek Witiw z kanału baleidetale.pl. Początkowo zaczęło się wszystko od doradzania, jak budować domy z Bali, w związku z tym, że wiele osób, spotykałem na swojej drodze wiele osób, które no chciały taki dom postawić, ale było wiele pytań, gdzie, jakie, płaskie, okrągłe, z czym to się je, wiele takich niuansów, gdzie ludzie faktycznie no, nie mieli tej wiedzy, a internet buzuje, ale to chyba nie w wielu branżach, prawda, że jakby te informacje są takie bardzo od lewa do prawa i tak naprawdę nie wiadomo, kto ma rację, a zwłaszcza przy domach z Bali to jest naprawdę bardzo, bardzo widoczne, więc idea powstała, żeby takim odbiorcom, klientom, inwestorom pomagać, prowadzić ich przez tą drogę, a potem się narodziły jeszcze inne rzeczy, takie jak uszczelnianie domu z Bali, bo to też wyniknęło właśnie z potrzeby rynku. Doradzamy też, jakie firmy wybrać. Jakby to tak pokrótce, to jakby w tych obszarach cały czas pracujemy.
Okej, to powiedz w takim razie, co to jest dom z Bali? Czy to jest dom z drewna? Bo wiesz, czasami słyszymy takie informacje, że no dom z drewna to równie dobrze dom szkieletowy. Więc takie pytanie, czy dom z Bali to jest dom szkieletowy, czy to jest zupełnie inna technologia?
Nie wiem, czy mi to osądzać, co to jest dom z Bali, czy to jest dom z drewna, czy to jest dom... Bo tak naprawdę literatura nam trochę tutaj miesza, bo bal już jest traktowany na poziomie, ja nie pamiętam teraz już dokładnie wartości, ale to jest na poziomie około 8-10 centymetrów, to już jest jako bal. A tak naprawdę jak budujemy z bala płaskiego, to są krawędziaki, więc tak naprawdę to jest bardzo niemarketingowa nazwa, więc budować dom z krawędziaków to brzmi no, ujmująco bardzo mocno. Więc, ale tak realnie, tak rynkowo bardzo patrząc, dom z Bala to jest taki dom, który jego ściany są stworzone z kłody z jednego drzewa, płasko położonego i z tego są stworzone ściany i to jest minimum 16 centymetrów, tak się przyjmuje. Ta granica jest tak plus minus jeszcze 2 centymetry, czasem naciągana przez niektórych wykonawców, ale tak od 16 centymetrów szerokości bala przyjmuje się, że to jest dom z bala, bo taki dom już stoi na tych balach płasko ułożonych. Nie potrzebuje szkieletowej konstrukcji, tak jak to właśnie w przypadku jest domu szkieletowego, gdzie mamy słupki tam w rozstawie co te 40, co 60 i to różne są okładziny i tak dalej. Także dom z bala to jeśli widzimy na ścianach płasko ułożone tak naprawdę ścięte drzewa, może tak to obrazując, to jest dom z bala, tak krótko mówiąc. I to mogą być płaskie, okrągłe, izolowane z zewnątrz, z wewnątrz, bez izolacji. To już jest jakby bardzo szeroki temat, więc nie chcę tutaj wybiegać, bo jak zacznę się rozwodzić, to myślę, że bardzo odpłynę od sedna.
Czyli dom z Bali można poznać z zewnątrz, czy niekoniecznie? Czyli są takie domy z Bali, które z zewnątrz na przykład, albo i wewnątrz wyglądają tak samo jak dom murowany?
Ciężko czasem poznać dom z Bala z zewnątrz. W większości przypadków owszem, ale jest trochę wykonawców też na rynku, którzy wiernie imitują nawet dom szkieletowy, potrafią tak zrobić, że no, większość ludzi się nie pozna, że to nie jest dom z Bala z zewnątrz. Da się to tak zrobić szerokimi imitacjami, dechami, takimi okładzinami, także generalnie co do zasady, jeśli na narożniku widzimy splot bali, czy wystający, czy płaski, czy jakby w formie takiego litego monolitu, słupa, czy gdzieś tam tak zwanego jaskółczego ogona, może podeślę tobie też zdjęcia, jakbyś chciał przeprowadzić gdzieś tam naszą rozmowę, to już raczej jest dom z bala, rzadko kiedy ta imitacja występuje.
No dobra, to jakby skoro wiemy, czym jest dom z bala, no to już ja bym rozwinął ten temat, o który zahaczyłeś, czyli jakie są rodzaje domu z bala, no bo tutaj wydaje mi się, że możliwości mamy co niemiara, no i o tych możliwościach chętnie byśmy posłuchali. Czym to się różni, jakie są te kluczowe, najważniejsze rodzaje domów z bala i najważniejsze różnice, co można wybrać w ogóle?
Ja na swoich, w swoich materiałach takich edukacyjnych, czy takim przekazie też tam na kanale często informuję, że mamy przede wszystkim może sześć, ale nie wiem, czy wszystkie sześć będziemy tak szybko omawiać, bo to też jakby mamy jakieś, chcemy to skondensować, tą rozmowę, tak żeby w pigułce wszystko przedstawić, ale co do zasady mamy bale okrągłe, które są wycinane maszynowo, każdy jest równiutki, tak zwane toczone bale, i one się specyfikują jakąś tam swoją pracą tego budynku, poziomem szczelności, jakby trudnością w wykończeniu też, trudnością czy łatwością, nie wiem, jakby tą, tym poziomem, gdzie to wykończenie wymaga jakichś tam ruchów. Potem są też bale naturalnie ciosane i to są bale, gdzie każdy bal właśnie, każdy ten bal będzie różnej wielkości i tak jak sama nazwa mówi, one są naturalnie wykonywane przez człowieka, wycinane. Nie da się zrobić tylko maszynowo, no bo każdy bal, mówię, ma swój różny wymiar. One muszą być dopasowywane jeden po drugim warstwowo. Trzecią taką grupą są bale płaskie i tutaj najczęściej te bale płaskie, one są suszone komorowo i ja je najczęściej polecam jako takie najpraktyczniejszy rozwiązanie do domu, no bo nie mamy tych obłości, trudności z wykończeniówką. Te obłości z zewnątrz przy balach okrągłych no powodują, że gdzieś ten brud, kurz się osadza, gdzieś to słońce przypieka z zewnątrz bardziej. Jak jest płaska ściana, to wszystko troszeczkę jest łatwiejsze, prostsze. A przede wszystkim takie bale, one właściwie są, bo okrągły się często się nie suszy, one są sezonowane, teraz mogę to też rozwinąć, jeśli będzie potrzeba. Bale płaskie są suszone komorowo, w związku z tym mniej osiadają, mniej pracują, są też często szczelniejsze, te połączenia są często w narożnikach, czy bal z balem są bardziej zaawansowane, dają lepsze parametry izolacyjne. Przy balach okrągłych, zwłaszcza tych toczonych, maszynowo różnie to wychodzi. W praktyce pokazuje, że jak uszczelniamy, w związku z tym, że rynek tego wymaga, że ktoś musiał pomóc tym ludziom, którzy już postawili, mają problem jakby z nieszczelnością domu. Jak już uszczelniamy, to najwięcej mamy właśnie uszczelnień przy balach okrągłych, zwłaszcza tych toczonych, ewentualnie naturalnie ciosanych. To jest takie uogólnienie, ale nasza taka statystyka wewnętrzna. A klient obecnie właśnie jest taki, który wymaga tak naprawdę, no żeby postawić dom, już raczej wokół niego nie biegać, prawda? Nie wiem, czy ja, Sławku, się też ze mną zgodzisz, czy raczej stawiamy i chcemy mieć święty spokój, ludzie raczej nie mają obecnie czasu, żeby powiedzmy, tak jak kiedyś się robiło przy domach z bali, latać ze szczotą i gdzieś tam ten dom myć raz w roku, czy spotykać się w grupie i to robić, no to trochę nie te czasy, tak? Także chcemy to jakby postawić, zapomnieć, mieć dom praktyczny, szczelny i jak najmniej najmniej obsługowy.
Okej, to jakby tutaj pewnie Sławek się zgodzi, ale idźmy dalej. Jakby powiedziałaś o trzech rodzajach bali do wyboru. Co mamy dalej? A na początku wspomniałeś, że jest sześć, że można wyróżnić sześć takich grup.
Tak, ja taką grupę jeszcze wyróżniam domów starych, czy to przenoszonych, czy to restaurowanych. I one też się specyfikują taką dużym poziomem jakby zaaranżowania tego całego zabiegu w postaci remontu czy przenoszenia takiego domu, no bo to mają różne problemy domy, jakieś tam belki podpruchniałe, może niezadbane, bo tak naprawdę drewno jest bardzo dobrym materiałem i izolacyjnym, i wytrzymałościowym, pod warunkiem, że ma przewiew, nie kumuluje się wilgoć w nim albo wokół niego. I wtedy jakby wszystko działa dość dużo, dużo lepiej i naprawdę liczone jest często w setkach lat. Takie domy po 100-200 lat dobrze są, potrafią być dobrze zachowane, ale przy spełnieniu oczywiście pewnych warunków. Więc tak naprawdę domy stare, czy przenoszone, czy remontowane, to też jest jakiś tam aspekt, który jest warty uwagi. Pod warunkiem, że zakup takiego domu jest dość tani, dość niski, w sensie cena jest jego dość niska. Jeśli jest zbyt duża, to jakby przenoszenie, ta cała logistyka może się okazać też często nieopłacalna. Tak, to jest jako ta czwarta grupa, bym to nazwał.
Dobra. to jakby już wiemy, jakie mamy produkty. Powiedziałeś, że jeden z tych produktów polecasz. Myślę, że tu jeszcze warto by było rozwinąć temat, jak ten dom powstaje, no bo zakładam, że fundamenty nie są z bali, tylko się je robi w takiej tradycyjnej technologii, albo fundamenty murowane, albo płyta fundamentowa. Później powstają, nie wiem, ściany, strop, dach. Zakładam, że to wszystko jest w technologii drewnianej z bala zrobione i pewnie później idziemy dalej do wykończeniówki instalacji, ale to sobie zostawmy na później. Jakbyś mógł nam opowiedzieć troszeczkę o tym procesie powstawania takiego domu z bali. Jak to się buduje? Czy to powstaje ręcznie, czy maszynowo, czy tutaj jeszcze jakieś do tego dodatkowe materiały wchodzą w grę?
Tu też mamy bardzo szerokie spektrum. Są wykonawcy, którzy, jak ja to nazywam, urządzają tartak na działce u klienta, czyli jakby wszystko się dzieje, przyjeżdża surowe drewno i wszystko się naprawdę dzieje u klienta i to wtedy jest taki dom, który tworzy się miesiące, tak, jeśli chodzi o tą w ogóle ten szkielet, bryłę, zarys budynku, czyli taki stan surowy, powiedzmy otwarty, to potrafi powstawać nawet i pół roku. I to jest ta surowa ta technologia, bal naturalny. Są firmy, które robią bardzo kompleksowo wszystko, ale oczywiście to niesie ze sobą jakieś tam koszta. Najtaniej obecnie, najczęściej, najbardziej wybieraną opcją jest ten system taki gospodarczy, gdzie ja zachęcam zawsze, żeby ten stan surowy zamknięty, czyli bryła budynku, poczucie dachowe, okna, fundamenty, to jest jakby temat taki, powiedzmy, troszeczkę traktowany w tej branży dość osobno, czyli żeby tą bryłę budynku zrobić w ramach jednej umowy z jednym wykonawcą, żeby po prostu wzięło się odpowiedzialność za osiadanie, za szczelność, chociażby przeciekanie wokół komina, to jest taki temat, który myślę, że i nawet w domach murowanych bardzo często się zdarza, że te obróbki gdzieś tam murowanych czy szkieletowych, często tam te obróbki wiem, że klienci poprawiają.
Rozumiewa, tak.
Tak, więc ten stan surowy zamknięty, czyli ta tak zwana trochę półmetoda gospodarcza, to jest najczęściej, co jest spotykane obecnie na rynku, to co też klienci wybierają i to też jest uwarunkowane tym, że dobrych firm od domów z bala uważam, że nie ma wiele. Tak, jakbym tak naprawdę skreślił przynajmniej 80% firm, które są na rynku. Niestety, statystyka jest w ten sposób, ale w związku z tym jakby ja stworzyłem swoją firmę, bo właśnie ten problem jest tak mocno zauważalny, że tak dużo firm łapie się za tworzenie domów drewnianych, domów z bala, które nie są domami szkieletowymi, które się specyfikują naprawdę inną pracą, inne wymagania, inny proces jakby jest powstawania, ta logistyka jest całkowicie inna. Jeśli ktoś tego nie zna, to niestety coś odbija potem na klientach. Więc jeśli trafiamy na dobrą firmę, to ten, mówię, no stan surowy zamknięty z rąk tej jednej firmy to jest coś, co jest takie naprawdę złoty środek. I te firmy zazwyczaj są z pewnych określonych rejonów i ten dojazd niekoniecznie musi być straszny, bo z kolei firma, która jest dobra, warto, żeby ją ściągnąć, dopłacić, nie wiem, dosłownie kilka tysięcy może do noclegów, do dojazdu, do tirów, bo tak naprawdę reszta, te ceny jakby nie są, jakby nie różnią się niczym innymi jakby czynnikami. I jest to opłacalny bardzo ruch, bo mamy jakościowo postawiony dom przez firmę, która jest powiedzmy 300-400 kilometrów od nas. Ja mówię z perspektywy na przykład Wrocławia, bo tu w moim rejonie nie ma dobrych firm. W okolicach Warszawy myślę, że może jedna firma się znajdzie, która gdzieś tam jakoś w miarę sensownie robi, a reszta to jest raczej właśnie południe Polski i wschód, także gdzieś z tamtych rejonów najczęściej te firmy się wywodzą, także...
No okej, to tutaj nam powiedziałeś jakby o rynku, o firmach. Ja bym chętnie posłuchał o tym, jak taki dom powstaje. W sensie mamy już przygotowane fundamenty, czy to ławę fundamentową, czy płytę fundamentową. Już jest wybrana firma. No i co potem się dzieje? Przychodzi cieśla, kładzie pierwszy bal, potem drugi bal. Czy to takie proste? No ale z tego co słyszę, chyba nie jest aż takie proste, skoro na świecie, naszym lokalnym polskim, tych firm aż tak dużo nie ma.
Tych dobrych, tak, dużo nie ma. Tak, tak jak powiedziałeś, fundamenty są wykonywane tak samo jak w murowanym, Nie zalecam wykonywania jakichś takich półśrodków typu, że jak już dom drewniany, to stawiamy na jakichś słupach i te tam gdzieś pod spodem, nie wiadomo potem jak to obudowywać, przewiewa jakieś insekty, nie wiem, czy izolacyjnie, nie wiadomo co z tym robić. Zdecydowanie pod typowy dom z bala, typowe fundamenty, czy to z bloczków, murowane, wylewane, płyta fundamentowa, jakby to już jakby jest uwarunkowane, nie wiem, różnymi wyborami klientów, albo też warunków na samej działce, na co możemy sobie pozwolić, chociażby spadki terenu, wysokość wód gruntowych i tak dalej. Także tutaj standard, jeśli chodzi o ten wybór. Dalej ściany, jeśli mamy dom, tak jak ja gdzieś tam zawsze sugeruję, żeby był raczej prefabrykowany, ale wysuszony, to wszystko jakby przyjeżdża jak gotowe klocki Lego, czyli ściany są składane dosłownie w kilka dni, łącznie z stropem, więźba dachowa w okolicach tygodnia. Zależy od sprawności firmy, od tego, czy niektórzy jak robią dom parterowy, nawet z bala, to jak robimy związarami, no to wiadomo, że sprawa jest też dużo prostsza, szybsza, ale jeśli jest to typowa więźba dachowa, to zazwyczaj w okolicach tygodnia tacy cieśle, takie firmy się wyrabiają. Poszycie dachowe, okna, to już znowu idziemy w standard typowego domu murowanego, czyli typowe tempo. Ale myślę, że takie 4 do 6 tygodni stanu surowego zamkniętego z kominem, poszyciem dachowym, oknami, to jest taki średni czas, gdzie ten dom powstaje. No i teraz wykończeniówka i jakby ten cały temat w środku, to już jest temat też znowu rzeka szeroki, ale co do zasady w domach z bali jest dużo klientów, którzy dużo robią rzeczy w drewnie. Ja u siebie tutaj gdzieś tam tego drewna troszeczkę gdzieś tam mam mniej niż więcej, ale jeśli robimy taki typowy dom, powiedzmy pod najmy, w górach, gdzie już naprawdę całe poddasze jest w ogóle w drewnie, w tak zwanej boazerii, to są firmy, które to robią też dość sprawnie i to może się zakończyć nawet w 4 do 6 miesięcy, to taki dom, no powiedzmy prawie wykończony w środku, można zrobić. Ale średnia jest taka, że mówię, ci klienci, którzy ze mną gdzieś tam współpracują, tą stan surowy zamknięty robią w te 4-6 tygodni, a potem jakby już zbieraniną wykonawców robimy wszystko dalej.
No tak.
Ale ja gdzieś tam sugeruję, na co zwracać uwagę, żeby nie popełnić tych kluczowych błędów, typu tych takich jak właśnie instalacje, osiadanie, coś tam nie strzelało, nie pękało, no żeby po prostu to działało tak, jak ma działać.
To o osiadaniu i o nieszczelnościach zaraz porozmawiamy, natomiast moje pytanie, które się nasuwa, jest takie, po co budować dom z bali? To znaczy, do tej pory wydawało mi się, że dom z bali budują osoby, którym zależy na takim charakterystycznym wyglądzie zewnętrznym budynku, ale z drugiej strony mówimy o tym, że taki budynek może się nie różnić niczym od domu w innej technologii. Więc jakie dom z bali ma zalety, albo dlaczego twoi klienci, czy ogólnie inwestorzy budują domy z bali?
Ja uważam, że to, jakie dany dom, jaka dana technologia ma zalety, zależy też bardzo od tego, kto to buduje, bo dla jednego zaletą będzie to, że to jest naturalne drewno, czyli idziemy w kierunku bardzo naturalnych materiałów. Tutaj jest chociażby w tym domu zadmuch z włókna drzewnego na samym poddaszu, ściana balowa jest 24 cm akurat z drewna klejonego, ale nie ma nic więcej. I nie ma potrzeby w ogóle, żeby było cokolwiek więcej. Widzę chociażby już to po rachunkach po pierwszym sezonie grzewczym. Jakby też aspekty wizualne dla wielu osób są istotne. Ta unikalność, w tej branży jest taki klient, który jednak szuka rozwiązań unikalnych, niestandardowych, szuka działek, które będą raczej z boku, nie w środku osiedla albo domku, gdzie jest domek przy domku. No, za tym idzie też jakiś tam pieniądz, więc ta zamożność też troszeczkę, nie zawsze, ale średnio patrząc też za tym idzie, bo kiedyś jeszcze tak jakieś nawet 5-10 lat temu dom z bala potrafił być bardzo porównywalnie, niektóre technologie nawet tańsze, taniej od domu murowanego. Obecnie idzie to w kierunku takim, że przynajmniej jest tak samo jak dom murowany, jak nie trochę drożej. No bo dostępność materiału, dostępność drewna, jakby wykwalifikowani cieśle, którzy są też w cenie, to wszystko jakby za sobą niesie konsekwencje. Co do plusów, od wyglądu po aspekty termoizolacyjne, jeśli zadbamy o szczelność w domu z bala, ja tym zawsze gdzieś tam, gdziekolwiek gdzieś się wypowiadam, to zawsze mówię o tej szczelności, bo jednak to jest bardzo, bardzo kluczowe. Jeśli nie mamy wiatroszczelności, to cała reszta chyba w każdym domu nie ma sensu. Jakiekolwiek super materiały nic nie dadzą, jeśli nie zadbamy o tą szczelność wiatrową. I tak samo jest w domach drewnianych, zwłaszcza przy takiej właśnie ścianie, gdzie mamy tylko, jakby nasza ściana jest tylko stworzona z samego drewna, z tych klocków, które są poskładane, o tą szczelność na połączeniach płaskich, na połączeniach w narożnikach, wokół okien, wokół styku pierwszego bala z fundamentem, wokół styku izolacji poddasza z ostatnim balem. To są takie kluczowe miejsca, gdzie no, najwięcej tego ciepła nam ucieka, najwięcej jest przewiewów. W związku z tym, jakby jako ta zaleta, jeśli zadbamy właśnie o tą szczelność, bo do tego dążę, to taki dom bardzo szybko i łatwo oddaje nam ciepło. W murowanym domu, jak sami pewnie wiecie, jak przyłożycie rękę, to jeśli nie grzaliśmy tydzień czasu, to jest zimno i wychłodzimy prędzej rękę niż nasze ciepło z dłoni jakby odbije się szybko to jakby od ściany murowanej, tak? W domu drewnianym do drewna, jak przyłożymy rękę, to bardzo szybko poczujemy ciepło swojej dłoni, no bo jakby bardzo szybko drewno oddaje to ciepło. I jeśli, tak jak tutaj na przykład, ja uważam, że tego typu system grzewczy jakby nie chce jakby wybiegać, ale jeśli jest dobry system grzewczy dobrany, który szybko się też nagrzeje, niekoniecznie ma jakieś dobre przełożenie, jak nie wiem, pompa ciepła, ale jest po prostu zwykłe grzejniki elektryczne pod czerwień i szybko się nagrzeją, ale też szybko jakby dom sam w sobie ma materiały, które oddają ciepło, no to jakby efekt jest taki, że po pierwsze szybko zagrzejemy dom, nie potrzebujemy dużo tej energii do jakby nagrzania tego domu. Nie, więc to jest jakby chyba największy plus tak naprawdę domu drewnianego. Jeśli mamy szczelność, jest bardzo fajnie ciepły, bardzo wdzięczny do no w tych kosztach eksploatacyjnych, jeśli chodzi o zagrzanie tego domu.
No dobra, to skoro poruszyliśmy ten temat już, myślę, że od początku naszej rozmowy padło tutaj kilka takich haseł, to znaczy, że mamy dom z bala 24 cm, on nie potrzebuje ocieplenia, na początku coś wspominałeś, że ocieplenie może być wewnątrz, zewnątrz, to jak to właściwie jest tutaj? Ile potrzebujemy tego ocieplenia, albo ile go nie potrzebujemy, tylko sama ściana wystarczy? No powiedzmy, żeby spełnić te minimum w tej chwili przepisowe określone w warunkach 2021, jakby nie idźmy dalej, to nie jest dom pasywny, raczej nie o tym mówimy w tej chwili, tylko ile potrzebujemy, jakiego ocieplenia, gdzie, z której strony, jak to wygląda, żeby te minimum osiągnąć?
Z formalnego punktu widzenia, żeby uzyskać pozwolenie na budowę, musimy mieć, powiedzmy, tak jak ja tutaj w swoim projekcie, mam bal 24 cm grubości i w projekcie jest zaprojektowane 10 cm ocieplenia i to już spełnia wymagania tych norm, dostajemy pozwolenie na budowę, ale z drugiej strony większość klientów nie wykonuje tej izolacji. To jest tak jakby właśnie, bo tak jak powiedziałem, te jakby normy, suche wskaźniki nijak się mają do tego, co uzyskujemy mając dom z bala, dom drewniany. Tak? Drewno bardzo dużo akumuluje też ciepła, ma inne parametry w związku z tym buforowanie tego ciepła. Przepraszam. W związku z tym to tak jakby ktoś troszeczkę, ja to tak zawsze obrazuję, że jakby ktoś na dobrą kurtkę, dobry kożuch kazał nam nakładać jeszcze kolejną kurtkę, no bo tak normy mówią. Więc jakby z formalnego punktu widzenia to ocieplenie w projekcie musi być. Inną sprawą jest, oczywiście te warunki się zaostrzają, ale jakby też domy z bali nigdy nie spełniały tych norm, jeśli mówimy o samym balu, bo według norm tak naprawdę samego drewna, samego bala powinniśmy mieć w okolicach obecnie chyba 72 cm, co jest totalnym absurdem, no bo nie jesteśmy w stanie takiej ściany wykonać. Więc no, rolą kierownika budowy taką niepisaną jest to, żeby to po prostu zaakceptować tak, jak jest. No i to jest oczywiście taki ruch, który no, jest nie do końca zgodny z takim, żeby no, wszystko miało ręce i nogi zgodnie z projektem, tak? Niestety. Nie da się obejść.
To tu się wtrącę. Jakby życie życiem, niech się toczy, jak się toczyło. Natomiast jeżeli komuś brakuje tej termoizolacyjności, to jak to jest projektowane? Czy się projektuje ocieplenie po stronie zewnętrznej, czy po stronie wewnętrznej?
Ciekawe pytanie. Raczej idea jest taka, żeby domu z bala z zewnątrz nie zasłaniać. Niech sąsiedzi widzą, że mamy dom z bala. ci inwestorzy, którzy cenią sobie to, żeby to drewno jednak mieć dla siebie, te wszystkie właściwości drewna, naturalności, nie wiem, oddychania, regulacji poziomu wilgotności przez drewno, mieć to od środka, no to projektują to z zewnątrz. Tylko z zewnątrz to są troszeczkę większe problemy, żeby te warstwy dobrze poukładać, żeby ta jakby przenikanie tego ciepła, wilgotności jakby było w odpowiednim procesie, w odpowiednim rytmie, tak żeby tam no, nic złego się nie działo. W związku z tym najczęściej jest tak, że jednak to ocieplenie jest od wewnątrz w projektach. Pierwszy powód to jest taki, że większość ludzi nie chce tego wykonywać, więc to, co jest w środku, mniej się rzuca w oczy, jakby z odbiorami jest mniejszy problem. Ale druga rzecz jest taka, że po prostu od środka, jak już decydujemy się robić na tą izolację, to po pierwsze robimy odpowiedni ruszt pod tą izolację, w związku z tym mamy też łatwą przestrzeń do rozprowadzenia instalacji. I to też jest bardzo duży, ważny argument dla tych, którzy chcą jednak zrobić tą izolację od środka.
Dobra. To jakby wiemy, jak to powinno wyglądać formalnie, wiemy, jak to wygląda w rzeczywistości. I to, co jeszcze mnie ciekawi, jakbyś mógł rozwinąć ten temat szczelności, bo my też tutaj na kanale nie raz, nie dwa mówiliśmy o tym, że szczelność jest ważna. Nie każdy w to wierzy. Myślę, że w domu z bala łatwiej w to uwierzyć, no bo mamy całe mnóstwo styków bala z balem, które powinny być uszczelnione. No i moje pytanie brzmi, jak to się uszczelnia? Czym? Jakimi materiałami? Jak to fizycznie wygląda? Same bale między sobą oraz jak się uszczelnia właśnie takie rzeczy jak okna, drzwi, bo też bardzo wiele mówimy o prawidłowym warstwowym montażu stolarki okiennej, no i do tego w budownictwie tradycyjnym murowanym używa się specjalnych taśm i tak dalej. No wyobrażam sobie, że w domu z bala nie chcemy mieć tych wszystkich elementów widocznych, a chcemy jednak mieć tą szczelność, bo ona jest tam jeszcze ważniejsza niż w domu murowanym. Jak to się wszystko robi?
Może zacznę od okien, no bo to jest faktycznie najbardziej taki jeden do jeden do porównania dom murowany versus dom z bala. My praktykujemy rozwiązanie, które też testowaliśmy kamerą termowizyjną wiele razy, które zresztą to zastosowanie też tutaj mam, więc znowu po naszej rozmowie, jeśli będziemy chcieli przepleść i pokazać jakieś czy zdjęcia, czy rysunki, czy cokolwiek, żeby jakby ułatwić zobrazowanie jakby tej kwestii, to oczywiście możemy, mamy takie materiały. Okna w domu z bala najczęściej u nas proponujemy, żeby montować na zwykłą piankę, solidnie oczywiście zaaplikowaną, ale od zewnątrz stosujemy masę i masę chociażby, którą my też dystrybuujemy na bazie żywic alkidowych, ona gwarantuje pełną szczelność, wiatroszczelność, a przede wszystkim mamy gwarancję połączenia okna z drewnem, jakby okna, jak mamy okno, pianka, drewno, to żeby tą przestrzeń całą szczelnie połączyć. A nawet też często jakby to uszczelnienie idzie troszeczkę dalej, no bo jak bale przetniemy z boku, tak jakby okno chcemy zrobić otwór okienny i przecinamy, no to widzimy cały przekrój tego połączenia, tak? Czy to są własne pióra, takie wypusty i wpusty, czy to są jakieś takie, nie wiem, obłe połączenia, ale często te połączenia, jak one są odkryte, to i też okno musimy montować nie do bala, ale do specjalnych takich wstawionych słupków pionowych, to jakby ta drobnica, te elementy, które tam są, powoduje, że jakby ciężko zrobić samo drewno z drewnem szczelnie. Musi być jakiś jeszcze materiał, który spowoduje, że właśnie tą szczelność sobie zapewnimy. I to, co tam wykonawcy robią, to jedno, żeby tą szczelność, wsadzając ten element w tą konstrukcję, wykonać, to jedno, ale my już jakby wykańczamy właśnie okno, to jakby aplikując tą masę, możemy jeszcze wywlec tą masę jakby na te elementy, które się odkrywają jakby w przekroju ściany. I wtedy tą wiatroszczelność w ten sposób też uzyskujemy. Termikę możemy poprawiać, bo potem jeszcze na samo okno przychodzą takie opaski ozdobne, takie wokół okna zdechy szerszej, grubszej, czy z innych elementów, jeśli klient ma jakieś życzenia, ale zazwyczaj to jest to gruba deska taka elewacyjna. Okno jest obrabiane i pod tymi opaskami możemy jeszcze bawić się dalej w termoizolacyjność, jeśli chcemy jakby ten aspekt poprawić. U siebie tak właśnie będę wykonywał, rzadko kiedy który klient aż tak to wykonuje, bo kamery termowizyjne pokazują, że jakby parametry wokół okien tak wykonanego okna, to już jest naprawdę bardzo dobry poziom i dodawanie kolejnej pracy, zwłaszcza jeśli ktoś jakby robi to z wykonawcami, a to teraz obecnie praca ludzka bardzo dużo kosztuje, no to jakby każdy gdzieś tam na etapie budowlanym z takich rzeczy rezygnuje, bo też jest w związku z tym takie zawsze pytanie, na ile jakby starannie i dużo dawać tej izolacji, tych warstw i tak dalej, versus jakby uzysk ekonomiczny, tak? No bo gdzieś jest ta granica, gdzie ta opłacalność już przestaje mieć miejsce, więc tyle, jeśli chodzi o obróbkę okna. Chociaż powiem szczerze, jest jeszcze jeden ważny aspekt. Dom z bala osiada, w związku z tym w domu z bala mamy jeszcze ten aspekt nad oknem. Jeśli mamy ścianę balową, ona najczęściej jest na parterze. Poddasze często jest robione w formie szkieletowej, więc na parterze mamy ten problem, problem nie problem, ale kwestie do rozwiązania, że jeśli dom osiada, w zależności ile, jeśli jest suszony, to osiada kilka centymetrów, jeśli jest mokry, to osiada nawet kilkanaście centymetrów, w związku z tym jak dom z bala osiada, to nad oknem musimy tą szparę zostawić taką, żeby te osiadanie domu nie przycisnęło nam okna. To jest ważny aspekt, w związku z tym tym bardziej przydaje się ta nasza masa. Nasza, nie nasza, bo jest też jeszcze, są inni producenci, którzy dają te takie masy, które w domach murowanych chyba są stosowane, takie coś a la bitumiczne, możecie mnie poprawić, jeśli się mylę, ale są to zazwyczaj takie chyba czarne. One też dają radę w domu z bala. Więc jeśli mamy nad oknem przerwę na poziomie 10 cm, no to czymś to musimy wykończyć, żeby było wiatroszczelnie, żeby było ciepło, ale znowu, żeby było możliwość jakby osiadania. Więc musi być jakiś materiał miękki, izolacyjny. Zazwyczaj jest to zwykła wełna upychana nad okno, ale od zewnątrz właśnie możemy zrobić to tym naszym uszczelniaczem, czyli zapewnimy sobie wiatroszczelność. Uszczelniacz jest miękki, elastyczny, więc jak dom osiądzie, to się zrobi taki bananek ewentualnie pod opaską ozdobną, która to zakryje. Więc wszystko nam działa wiatroszczelnie. Pod opaską dzieje się ta cała może magia dla niektórych, bo nie wiem na ile to brzmi też ten mój przekaz jasno, no bo bez rysunków, bez pokazywania jakby konkretnych rysunków technicznych czy projektu, to ciężko też troszeczkę to wyjaśnić, ale tutaj tą wiatroszczelność w ten sposób możemy zapewnić. A jeśli chodzi o balę, możliwie najkrócej jak się da, to na styku bala z balem najczęściej jest to robione tak, że znowu, jeśli mamy bala suszonego, możemy sobie pozwolić na tak zwane własne pióra, czyli takie wypustki na górze bala i wpustki od dołu bala i one jeden na drugi się tak po prostu zazębiają. I pomiędzy tymi ząbkami są na przykład uszczelki rozprężne, znane ze stosowania chociażby właśnie przy montażu okien. I najczęściej to jest najlepszy materiał, który najlepsze parametry daje, no bo on w razie czego jak bal gdzieś tam się podniesie, by go wykręci, to ta uszczelka potrafi tą przestrzeń do uzupełnić. Ale jeśli już postawiliśmy dom z bala i jest on nieszczelny, no to my też mamy na to rozwiązanie, jeździmy, uszczelniamy i po to jest właśnie ta nasza masa, że te połączenia bala z balem najczęściej mają tą przestrzeń, mają ten fres, gdzie możemy to uszczelnienie właśnie zrobić, zaaplikować i wtedy już na zawsze praktycznie temat jest zamknięty, dom mamy naprawdę super, super szczelny, a drewno już robi resztę roboty pod kątem izolacyjnym.
A tak z ciekawości jeszcze dopytam, czy robiliście może testy szczelności tych budynków z bali?
Nie było takiej okazji, chociaż na własnym przykładzie wiem, że jak zadbaliśmy o tą szczelność, mógłbym się już pokusić o takie coś, żeby zrobić też tę szczelność. Tak.
No to by było ciekawe, żeby mieć coś do porównania, z no, jakąś taką liczbową wartość z domami tradycyjnie murowanymi.
Tak, no, właśnie tutaj jest rekuperacja, nie ma wentylacji grawitacyjnej, okna jeszcze trzeba tylko poprawić przed zimą, bo jeszcze nie było czasu na to, żeby z zewnątrz właśnie zrobić to, co gdzieś tam zapowiadałem, czy mamy pierwszą warstwę tej izolacji wokół okna zrobione, a potem jeszcze opaski muszą przyjść i pod tymi opaskami chcę zrobić tą resztę, więc wtedy faktycznie ma sens zrobienie tego badania, więc tak, noszę się z zamiarem. Na pewno z kamerą termowizyjną będę latał w przyszłą zimę i chciałbym to troszkę pokazywać na naszym kanale, więc jakbyście chcieli gdzieś tam coś w tym aspekcie też porozmawiać, to zapraszam. Ale test szczelności, jest to dobry pomysł, może też warto.
Tak, właśnie, bo nie wspomnieliśmy o tym, że masz kanał na YouTubie i tych filmów masz chyba sporo, ile pamiętam, dużo pokazujesz
Tak, nasza budowa jest pokazywana jakby krok po kroku, co tam się dzieje, w formie bardziej reportażu, może nie instruktażu, bo tam jakby trochę za dalej, jak budując dom, jednak jest mało czasu na to, żeby wszystko pokazać i przygotować w formie instruktażu. Bardziej opowiadamy, jak robimy, jakie błędy też popełniamy, bo też się zdarzało, tak? Także zapraszam chętnych, którzy chcą pooglądać, pokazać, zobaczyć, jak się dom Dzbala buduje bez cenzury. No. Bez udawania, że wszystko zawsze pięknie wychodzi, bo tak nie zawsze.
A to ważne, tak.
No dobra, to teraz tak, powiedziałeś, że dom Dzbala może osiąść kilkanaście centymetrów. Jakby z mojego punktu widzenia to jest katastrofa dla wykończeniówki. No bo jeżeli budujemy dom i ktoś nie chce mieć widocznych, albo nie chce mieć widocznych ścian, albo po prostu chociażby nawet w łazience, gdzie typowo robi się kafelki, tak, przy prysznicu, no to jakim cudem ta ściana ma nie popękać, jeżeli ona osiądzie o kilkanaście centymetrów? I to się wiąże jakby też może z wcześniejszym pytaniem, powinienem je zadać najpierw. To znaczy tak, rozumiem, że jeżeli ktoś chce mieć niewidoczną instalację elektryczną czy hydrauliczną, to może ją ukryć za płytami karton gips czy coś takiego. Natomiast jeżeli ktoś chce mieć widoczny bal w środku, no to jak prowadzić elektrykę, hydraulikę, no i później jeszcze jak to wszystko połączyć z tym, żeby te osiadające bale nie zniszczyły instalacji i wykończeniówki.
Krystyn, widać żywe zainteresowanie domami z Bali. Może rozumiem, że stawiasz w najbliższym czasie. Cieszy mnie to, bo widać zaangażowanie, że jakby chcesz jakby dociekliwie dojść do tego, jak to faktycznie są sprawy rozwiązane, bo faktycznie jest w tym temacie dużo do powiedzenia, ale postaram się jakoś tak ściśle. Jeśli chodzi o elektrykę, na etapie, jeśli nie mamy tej izolacji, to w ścianach balowych, najczęściej te ściany balowe, ja zawsze proponuję, żeby były po obrysie tylko budynku. Oczywiście jeśli wielkość domu na to pozwala, bo jak jest wielki dom, to gdzieś te ściany działowe, balowe też są potrzebne. Potrzebne, niepotrzebne konstrukcyjnie, ale są często rozważane, żeby budynek stabilnie stał. W związku z tym tą chociażby instalację elektryczną na etapie składania ścian już się przewiduje, no bo robione są pionowe odwierty, wkładany jest peszel i po prostu są kanały, przez które można po prostu przeciągnąć przewód. Ale jednak co do zasady, jeśli nie robimy tej izolacji, to ja zawsze proponuję, żeby jakby większość ścian działowych w środku była jednak szkieletowa, nawet w imitacji bala, bo tak powiedziałem, można zrobić nawet dom, który imituje ścianę balową i nie widać, że to nie jest bal, tylko szkielet. Więc tak samo często proponuję w środku, żeby to była ściana szkieletowa. Wtedy tam możemy większość tych instalacji pochować, zwłaszcza mówimy o instalacji wodnej czy kanalizacyjnej, bo to jest największy problem. Elektryka nie jest aż takim problemem, na to jest dużo więcej łatwiejszych rozwiązań, ale chociażby rurę FI 110 ciężko jest schować, nawet nie jest to możliwe, żeby schować z balak, więc to się robi często jakieś nadbudówki, jeśli ktoś, kto się zdecyduje na ściany same balowe w środku, no to pozostają same nadbudówki i to nie zawsze fajnie wygląda, to trzeba naprawdę z głową wszystko zaplanować.
Czym jest nadbudówka? Nie rozumiem.
Nadbudówki, dobudówki, takie, wiesz, że masz ścianę i musisz po prostu, idzie rura i musisz ją jakoś zabudować jakby dodatkowymi jakimiś właśnie zabudowami, nie wiem, drewnianymi z różnych płyt, się, no zaczyna kombinować, tak, nie ma jednych gładkich jakby przestrzeni kwadratowych, tylko jakby jest dużo tych elementów, więc dlatego ściany szkieletowe w środku. Ale chyba zaczynam odpływać od wątku, bo ty mówiłeś
o tym, jak ukryć, tak, no to ukrywamy, tak jak powiedziałeś, elektrykę możemy ukryć drążąc w balach na etapie budowy odpowiednie otwory, możemy je ukryć w ścianach szkieletowych wewnętrznych. No i pytanie, jak to wszystko połączyć z wykończeniówką w domu, w którego ściany mogą osiąść o centymetry.
Czyli w związku z tym też nie możemy na przykład rur z wodą poprowadzić w pionie na sztywno, no bo jak dom osiada, to jeśli osiądzie kilkanaście centymetrów, a zrobiliśmy na przykład grzejniki na jakimś poziomie i są na, powiedzmy, rura idzie w pionie, no to nagle ten grzejnik się tam u góry podniesie, więc jakby chociażby, tak żeby zobrazować, jakie mogą być problemy. no to wytrawni hydraulicy, wiedząc, że coś takiego istnieje, to mają sporo rozwiązań, chociażby jakieś takie obejścia w formie litery C, jakieś, wiem, że są jakieś takie specjalne też kompensatory, ale jakby da się to ominąć tak, że jeśli że rury gdzieś są wprowadzone tak w ścianach, że na przykład ona gdzieś tam w pewnym momencie skręca, idzie jakiś odcinek w poziomie i dopiero wchodzi do góry, w związku z tym te 10 cm zależy, która technologia wykonania hydrauliki, ale te 10 cm, jak jest to dobrze wykonane, to spokojnie przyjmie tą różnicę i grzejnik u góry chociażby, czy punkt wodny nie podejdzie na może o tą wartość osiadania. Więc jest to możliwe do wykonania. W przypadku osiadania ta wykończeniówka faktycznie może być bardziej problematyczna, zwłaszcza przy sufitach. No bo tak, jeśli postawimy sobie ściany balowe, tak jak powiedziałem, po obrysie, a w środku mamy sztywną ścianę, na przykład murowaną, bo ktoś ma takie życzenie, z jakiejś cegły ozdobnej, czy w ogóle typową murowaną, pokrytą tynkiem, no to niestety musimy zostawić tą wartość, którą dom dany osiądzie, dana technologia osiądzie, a to wiadomość najczęściej mamy od wykonawcy, który wykonuje taki dom, to o tą wartość musimy zostawić tą przestrzeń nad taką ścianą murowaną, szkieletową. My to też w trakcie naszej budowy też pokazujemy, jak to jest tutaj rozwiązywane. I są różne metody na to, żeby to skompensować. Albo się robi taką szlufkę, gdzie ściana wchodzi w jakieś takie, powiedzmy, nie wiem, listwy dwie maskujące, jednocześnie one maskują, ale też jakby stabilizują ścianę. Są takie specjalne jakby łączniki metalowe, które są w formie litery U, ale jak właśnie dom osiada, to ściana jest trzymana w aspektach, żeby właśnie się nie przewróciła, nie latała, ale on się zegnie, jak dom będzie osiadał. Jest jeszcze kilka różnych możliwości, ale znowu nad tą ścianą akustykę, żeby chociażby zapewnić, bo to jest największy problem. Jakby wykonanie estetyczne, wizualne jest mniejszym problemem, jak zachowanie przy tym wszystkim dobrego poziomu akustyki pomiędzy pomieszczeniami. Tutaj trzeba się bardzo mocno postarać i znowu, tak samo jak w przypadku okna, jeśli chcemy to wykonać bardzo dobrze, dodajemy miękki materiał izolacyjny, na przykład zwykła wełna mineralna, upchana w tą przestrzeń właśnie nad ścianą działową i z pomocą znowu może przyjść na przykład uszczelniarz zrobiony z jednej i z drugiej strony i on też zatrzymuje nam bardzo ładnie akustykę. To samo się tyczy ściany działowej, takiej murowanej, która dochodzi do ściany balowej. Tutaj to miejsce styku też musimy tak samo jakoś myśleć, jak to rozwiązać, bo z takiej ściany murowanej wystawia się chociażby pręty czy inne łączniki do ściany murowanej, do ściany, przepraszam, balowej, no ale w ścianie balowej z kolei musimy zrobić takie owalne, pionowe oczko, gdzie ten pręt będzie się ślizgał. W sytuacji, jak on sobie osiada, to ten pręt znowu stabilizuje nam ścianę, żeby ona się nie, powiedzmy, nie przewróciła, nie kołysała, ale ten pręcik ma tam gdzieś to miejsce, że wycięte, że on sobie jakby, jak ściana balowa osiądzie, to jakby nie będzie to miało być dźwięku w tym, że ściana ta szkieletowa, murowana gdzieś tam w jakiś sposób popęka, czy coś się z nią będzie działo. I znowu na styku też znowu chociażby możemy zastosować nasz uszczelniarz lub inne materiały, które są elastyczne, ale szczelnie jakby zamkną te przestrzenie. Taką ścianę też można jakby wciąć w bala, robić taki otwór w ścianie balowej i ją jakby wprowadzić w tego bala i tamtą przestrzeń dobrze zaizolować. Wtedy też wizualnie nie ma jakby różnych takich aspektów typu jakieś listewki wykończeniowe, takie problemy natury wykończeniowej i wizualnej. Jakby da się to wprowadzić w ścianę balową. Dlatego też mówię, że ściana z bala okrągłego powoduje, że mamy jeszcze większe problemy, no bo mamy brzuszek, 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 brzuszek. I teraz do takiej ściany, na przykład w środku dostawić ścianę szkieletową czy murowaną, no to jakoś te przestrzenie między tymi brzuszkami musimy potem wypełniać i wizualnie, i akustycznie. Więc w środku bal okrągły nie jest łatwy do wykończenia, ale nie jest to niemożliwe. Tylko mówię, no w sytuacji, kiedy mamy wysokie koszty wykonawcze, to raczej zawsze proponuję bala okrągłego w środku ominąć. Jest półśrodek, mogą być bale obłe z zewnątrz, płaskie w środku. Mhm. to tak też jest czasem wybierane przez inwestorów.
No, z tego co mówisz, to widzę tutaj, jakby dopiero teraz dostrzegam, dlaczego powiedziałeś, że tych dobrych wykonawców w Polsce jest ze 20%, a 80% raczej.
Trzeba mieć też cierpliwość trochę do takich rzeczy i jednak myśleć, co się robi, bo nie da się zrobić tego zero-jedynkowo przez lokalnych wykonawców od wykończeniówki. Jeśli ktoś nie chce pomyśleć i nie wie, nie pamięta o tym osiadaniu, no to jakby mam kilka zdjęć takich, które nie wiem, czy klient by chciał, żeby pokazywać, jak ktoś to zrobił na sztywno i co się z tym dzieje po nawet po kilku miesiącach już, nie? Jakby kafelki wszystko rozchodzi się, więc jakby świeży dom oddany, zrobiony bez sensu powoduje, że wszystko jest do remontu po roku, po dwóch. Także to jest no, jeden z większych takich minusów domu z Bala, że jednak nie można do niego podejść tak samo jak do domu murowanego, jeśli chodzi o poszukiwania wykonawców. Jeśli wykonawca nie jest w stanie jakby wyjść ze swojej strefy komfortu i nie robić tego zero-jedynkowo, tylko jednak wiedzieć, dom osiada, co zrobić, żeby był zapewnić ten ślizg, żeby zrobić to wszystko wizualnie i akustycznie dobrze, no to niestety potem mamy problemy. Także to jest...
A ile taki dom osiada? Czy można, nie wiem, poczekać, czyli wybudować dom do stanu surowego otwartego, poczekać rok, dwa, i dopiero potem zamontować okna, dokończyć
w dzisiejszych czasach klient nie czeka, Sławku.
Coś o tym wiem. No.
Raczej chcemy na już, na szybko, na wczoraj. I większość klientów tak działa, inwestorów. Ale tak, jest to możliwe, żeby poczekać przynajmniej rok, żeby taki dom rok czasu odstał w takim stanie surowym zamkniętym, czyli żeby już nie padało do niego do środka, żeby ta wilgotność z tych okresach, zwłaszcza zimnych, jesiennych, nie dodawała tej wilgotności w środku, ale prawda jest taka, że największa magia dzieje się po pierwszym sezonie grzewczym, więc warto byłoby taki dom, żeby sobie postał i najlepiej go jeszcze wygrzewać, a jak go wygrzewać z kolei kiedy nie jest wykończony, więc co do zasady bardziej bym proponował iść w kierunku bala suszonego komorowo, który osiada dosłownie kilka centymetrów i zapanować nad tym jest naprawdę bardzo łatwo, ewentualnie budować z bala klejonego, który osiada w wartości centymetr 2, może 3, więc jeszcze mniej. Ale tak jak powiedziałem, no my wiele takich rozwiązań też pokazujemy w swoich materiałach, czy gdzieś tam w bezpośrednich rozmowach z inwestorami, czy chociażby z reportażu z naszej budowy, to pokazujemy, jak pewne rzeczy są rozwiązywane i da się to zrobić. To nie jest jakby wielka sprawa i wielki nakład pracy, żeby to zrobić, ale trzeba o to zadbać. Myślę, że jako inwestor wolałbym takie coś wiedzieć, żeby jednak sprawdzać wykonawców. Zresztą wszędzie warto sprawdzać wykonawców i trochę wiedzy budowlanej mieć, żeby wiedzieć, żeby nie dać się wyrolować wykonawcom, prawda? Zwłaszcza tym od wykończeniówki, no bo tutaj jest taki temat szeroki, że jakby miejsc zrzucenia winy na innych fachowców jest bardzo dużo.
Tak, to jest najłatwiejsze.
Tak. Znaczy tutaj, no to co mówisz, wykonawcy, jeszcze raz wykonawcy, bo dla mnie jako wykonawcy domów technologii tradycyjnej, w ogóle wyobrażenie sobie tego, że coś gdzieś może osiąść o więcej niż 0,1 mm jest po prostu absurdem, nie? A tutaj mówimy o wartościach centymetrowych. Więc jakby po pierwsze trzeba to przejść mentalnie, a dwa, że trzeba być na to całkowicie przygotowanym na etapie budowy, bo tak jest już. I
myślę, że nie powinno się przekonywać kogoś do domu z bala tak, że słuchaj, tu jest dom z bala, powinieneś go wybudować i ja cię przekonam dlaczego. Nie, raczej spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy marzą o domu z bala od zawsze i chcą tylko być doinformowani, na co mają zwrócić uwagę, żeby nie popełnić błędu. Raczej to w tym kierunku idzie, więc jeśli nigdy o tym nie myślałeś i jesteś stricte ukierunkowany na 0,1 mm osiadania budynku, to nie mam nawet grama jakby motywacji, żeby cię przekonywać do domu z bala, bo to nie o to chodzi, żeby kogoś zmusić do danej technologii. To trzeba czuć, to trzeba gdzieś tam jakoś kochać, lubić, nie wiem, gdzieś to mieć w głowie, jakiś taki priorytet na to, tak?
No dobra, a co byś powiedział, jakby to już kończymy powoli, bo się zbliżamy do naszego wyznaczonego czasu, co byś powiedział, bo też mówisz, że do tego trzeba być przekonanym, a w dzisiejszych czasach widzę, że wszyscy są przekonani do tego, co padło na początku, że musi być szybko i musi być całkowicie bezobsługowo, tak? A jednak dom z bala, wydaje mi się, że on wewnątrz to jeszcze pół biedy, ale na zewnątrz wymaga jednak jakichś takich prac konserwacyjnych, okresowych.
I tak, i nie. W przypadku na przykład właśnie bala klejonego, płaskiego, w sytuacji, kiedy on właśnie nie pracuje, nie zmienia swoich gabarytów, to też ten materiał impregnujący dużo dłużej się trzyma na nim. Ale jeśli już nawet jest inwestor, który decyduje się na bala litego, który troszkę bardziej pracuje, no to zawsze namawiamy na to, żeby chociażby te okapy były wokół domu na poziomie przynajmniej około bliżej metra, nie węższe, nie robić tej tak zwanej nowoczesnej stodoły w wersji domu z bala, bo wtedy faktycznie jest tak zwany ten wrzut na tyłku, że po tych ścianach co chwilę leci i one tak naprawdę co 2-3 lata potrzebują być zaopiekowane, jeśli chodzi o tą impregnację czy konserwację. Więc przede wszystkim okapy, dobre przystosowanie projektu, dobry dobór materiałów, niekoniecznie super drogich, jeśli chodzi o zabezpieczenie drewna, dobre przygotowanie powierzchni. Moim takim koronnym przykładem jest to, że standardem też na rynku jest to, że tam firmy czy wykonawcy, czy przepraszam, bardziej klienci, malują dom pędzelkiem gdzieś tam, tylko żeby kolor uzyskać, ale dobre, surowe drewno potrzebuje się napić, jak ja to mówię, zalać jakby tym impregnatem i go rozetrzeć i wtedy jakby taki preparat trzyma bardzo długo i niekoniecznie musimy wokół takiego domu biegać bardzo często. Też skomplikowanie bryły. To jest coś, co myślę wpływa na to, jak bardzo taki dom jest wymagający i w wykończeniówce, i w kosztach, i potem właśnie w eksploatacji. Bo często jakieś różne dziwne daszki nad wejściem powodują, że nie możemy wejść na ścianę szczytową, nie mamy do niej dostępu, trzeba kombinować jakieś podnośniki, wysokość domu. Jakby można reasumując, można to tak przygotować, żeby taki dom, mimo to, że jest drewniany, nie był wymagający, nie był jakby mocno kosztochłonny w eksploatacji. Da się to wykonać. I w tym też służę pomocą.
No dobra. To myślę, że powoli możemy się zbliżać do końca.
Ja mam jeszcze dwa pytania, Krystian. Daj mi zadać pytania, bo ty jeszcze zdominowałeś dzisiejszą dyskusję, a ja mam pytania bardziej mniej techniczne, ale krótkie, dobra. Myślę.
No to dawaj.
Zakładamy, że słucha nas ktoś, kto marzy o domu z Bali albo w tej chwili patrzy na ładne grafiki i jest zachwycony. Co powinien sprawdzić? Po pierwsze, czy na każdej działce taki dom z Bali może powstać, czy jednak są jakieś ograniczenia?
W większości przypadków tak, zawsze może powstać. Rzadko kiedy są na tyle ograniczenia włożone w planie zagospodarowania przestrzennego, żeby to było niemożliwe. Troszeczkę są większe odległości od budynków, czyli w standardzie chyba jest 4 metry od granicy, w zależności oczywiście od tego, jak sąsiad blisko jest postawiony, jakie tam, co się dzieje właśnie obok. Ale zazwyczaj jest to, zazwyczaj, no, dom z bala, dom drewniany jest uznawany jako materiał
rozprzestrzeniający ogień, tak?
Dokładnie, dziękuję za podpowiedź, jeśli chodzi o dokładne to stwierdzenie. W związku z tym te odległości są o 2 metry większe niż w przypadku domu murowanego, więc jakby to jest ta różnica, czyli jak mamy z bardzo malutką działkę, to może być tak, że może mieć, jak chcemy duży dom jeszcze stawić, to może być tutaj jakiś taki problem, ale naprawdę bardzo rzadko spotykam się z tym, żeby ograniczenia były.
Spoko. I drugie pytanie, dzięki wielkie, chyba też krótkie. Co z projektami? Czy klient może wybrać sobie jakiś projekt katalogowy i można go przekształcić na dom z Bali, czy to nie ma sensu i trzeba szukać projektu, który był stworzony z myślą o budowie właśnie w tej technologii?
Zazwyczaj nie ma sensu, bo to jest tworzenie od nowa wszystkiego. To i tak nad tym musi siąść konstruktor, który tutaj w drewnie się specjalizuje i to wszystko poprzelicza, więc te koszty gdzieś tam się generują niepotrzebnie. Raczej zawsze zachęcam do tego, żeby ta baza tych projektów domów z Bala jest na tyle duża, że zawsze można na czymś bazować i go trochę nawet przerobić, jeśli jest to konieczne, albo stworzyć projekt od podstaw. Tylko gotowy projekt to jest 4-6 tysięcy zazwyczaj, plus przeróbki i adaptacja, no to powiedzmy wtedy 12 tysięcy jesteśmy w stanie się zazwyczaj zamknąć, tak średnio patrząc na wszystko. A w projekcie indywidualnym, no to 20 parę to jest minimum i nie okres 2-3 miesięcy, tak jak w przypadku gotowego, przerabianego i adaptowanego do działki projektu, tylko zazwyczaj to już jest między pół roku a rok, zazwyczaj z projektantami ta zabawa w tworzenie tego wszystkiego od podstaw, więc jakby no różnice są dość duże i kosztowo, i czasowo.
Okej, okay, super. Czuję tylko jeden malutki niedosyt, jeżeli chodzi o koszty, ale to wiadomo, jest bardzo trudno do porównania, szczególnie, że mamy przeróżne technologie domu z Bali, przeróżne technologie domu murowanego.
Bardzo, okay, bardzo wdzięczny przelicznik. No. Taki, który średnio bardzo mocno się sprawdza, to znaczy znowu, widełki dość duże, ale między 6 a 8 tysięcy za metr kwadratowy takiego domu, którym można się, powiedzmy, już prawie że wprowadzić. Naprawdę dużo mu nie będzie brakować, żeby się wprowadzić. To tak z grubsza patrząc, bo teraz mówię, znowu skomplikowanie bryły, jakby jaki tam, nie wiem, jaki system grzewczy będziemy wybierać, jakby wiele czynników, materiałów, które będziemy wybierać po drodze, ma na to wpływ, ale średnio mówiąc między 6, 7, no do 8 tysięcy naprawdę to jesteśmy za metr powierzchni użytkowej już, precyzując, jesteśmy w stanie, jak przyjmiemy taki przelicznik, to jest to mniej więcej, co należy się spodziewać, ale jeśli chodzi o takie realne koszty budowy. Realne, bo to
czy
takie...
ty podajesz już koszt razem z wykończeniówką w dużej mierze, tak? Czy ty nie jesteś ten deweloper
ryzykowny? Tak. Okay. Naprawdę wiele nie będzie brakować. No, na zasadzie jakichś takich mebli, może gdzieś jakieś tam, powiedzmy, trochę armatury. Okay. No, mówię, zależy od projektu, zależy, bo to widełki 6-8 to też jest bardzo duży rozstrzał, nie? Jak sobie przeliczymy razy ilość metrów, to i tak jest dość duże widełki, ale no precyzyjniej to się nie da, tak ogólnie na szybko odpowiadając, nie?
Jasne, to mam prośbę do naszych słuchaczy. Poczekaj, tylko mam prośbę do naszych słuchaczy. Jeżeli byście chcieli i będzie zainteresowanie, to dajcie znać, to poproszę Sławka, żeby może wycenił dom nasz modelowy w technologii domu z Bali. Zobaczymy, co wyjdzie. Będzie fajne porównanie, bo taki mamy plan, żeby wyceniać ten budynek w kilku technologiach. Więc taka prośba do was.
Ja chciałem tylko jeszcze dopytać, żeby doprecyzować. Mówimy o cenach 6 do 8 netto czy brutto?
No, jeśli mówimy o widełkach, to możemy mówić i o netto, i o brutto, zależy, jeśli mogę powiedzieć o 6 brutto, ale 8 już netto. Jakby tak mówię, no te widełki są bardzo takie przybliżeniowe, ale naprawdę realne, zbierane informacje od klientów, jak kończą się budżety. Ja wiem po sobie też, jak ten budżet się tutaj kończy, wiem, jakie są ceny realne od wykonawców, więc możemy przyjąć 7 brutto. To tak na to patrząc, okay, tak, ale co to nam daje, nie do końca wiem, no bo mówię, jeden klient wybierze, ja się śmieję czasami, złote klamki, a drugi zwykłe marketowe i wiecie, no ten rozstrzał będzie naprawdę, niekoniecznie możemy się zmieścić w tych widełkach, a mam klientów, którzy zejdą poniżej tych widełek, da się jeszcze mniej niż to, co ja podałem, także...
No i podejrzewam, że też zależy od powierzchni budynku, tak? Im większy budynek, tam prawdopodobnie cena za metr trochę spada, więc to jak zwykle jest mnóstwo czynników.
Skomplikowania, tak, wielu materiałów, które bierzemy, grubości bali, suszone, niesuszone, technologie, tak, to cała masa czynników.
No dobra, to jeżeli wyczerpaliśmy pulę pytań, to ja nie będę wymyślał nowych, chociaż tutaj widzę wiele ciekawostek jeszcze pewnie by było przed nami do odkrycia, ale zostawmy sobie coś na później. Generalnie powiem tak, no jakby z mojego punktu widzenia bardzo inna, bardzo ciekawa technologia w stosunku do domów murowanych i to co Sławku powiedziałeś, ewidentnie dla osób, które są jakimiś pasjonatami albo o takim domu marzą, ze względu na tą dużą inność w stosunku do tego, do czego wszyscy jesteśmy, myślę, przyzwyczajeni w domach tradycyjnych.
Zgadzam się.
Super. Dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia. Jak będą pytania, to będziemy się wołać, więc też prośba do naszych słuchaczy, żeby zadawali pytanie. Jak nas słuchacie na Spotify albo w innym serwisie podcastowym, to wejdźcie na YouTube, wyszukajcie Dylematy Budowlane, a tam zobaczycie nasze radosne twarze i właśnie sekcję komentarzy. Tak więc zapraszamy.
Jeszcze raz dziękujemy. Tak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym podcaście już za tydzień. Cześć.